mój tato przed feriami trafił nagle do szpitala. Było podejrzenie wylewu dość ciężkiego. I wiem, że bardzo wiele osób stanęło w tej modlitwie i wiecie co, i został wypisany i w diagnozie nie było żadnego wylewu stwierdzonego. I to było bardzo niejasne dla lekarzy. Oni w ogóle nie wiedzieli, co z tym zrobić. Miał robiony tomograf i rezonans i w ogóle wszystko, bo badali go z każdej strony, że na pewno to jest coś poważnego. Nie było nic poważnego. Także tato się czuje bardzo, bardzo dobrze. I dla lekarzy to była wielka zagadka. Powiedzieli, że pierwszy raz mają taką sytuację. I wiecie co, mnie to zachęciło i naprawdę zachęcam was, że jeśli macie sytuację w rodzinach czy wśród bliskich, jakiejkolwiek potrzeby modlitwy, to żeby nie trzymać tego, ale żeby wołać do innych, dawać znać, bo po prostu Pan nas bardzo wzmacnia jako ciało i Bóg odbiera chwałę. Bo jeśli wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, to co dopiero całego Amen. Kościoła, więc stawajmy za sobą i po prostu więcej takich świadectw, że Bóg to wszystko na swoją chwałę uczyni.
Amen.
Amen. Kościele, Amen. To jest bardzo ważne. Wiecie, wtedy mamy to doświadczenie, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Mhm. Amen.
Może tak, zanim zaczniemy się tutaj dzielić, to Klaudia mnie tutaj zainspirowała w pewnym momencie, kiedy mówiła o modlitwie sprawiedliwego i o modlitwie Kościoła, żeby się dzielić sprawami, sytuacjami, które gdzieś nas dotykają. Jest taki fragment chyba w pierwszym liście do Koryntian. Zaraz sprawdzę. Tak. W pierwszym liście do Koryntian to jest mowa o różnorodności, o wspólnocie darów duchowych, że wielu jest członków, jedno jest ciało. Nie ma tutaj czasu dzisiaj, żeby to wszystko przytaczać, ale to jest tak, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 26 werset mówi: i jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Przez wiele lat, kiedy czytałam ten fragment, powiem wam szczerze, że często przychodziło do mnie oskarżenie i ja gdzieś w tym oskarżeniem nie mogłam sobie poradzić. Bo ilekroć chodziłam w grzechu i nie umiałam sobie z tym poradzić, albo gdzieś cierpiałam, czy miałam jakieś trudne chwile, przeżywałam, a były to rzeczy, które nie do końca jakby byłam skrępowana, żeby się z nimi podzielić, to powiem wam, że często brałam na siebie takie oskarżenie, że teraz inni przez to cierpią i te problemy spadają na innych. I ja doszłam do wniosku, ja wierzę, że to jest łaska Pańska, zrozumienie przez objawienie, że to jest bardzo mylne podejście. Tu jest napisane, że jeśli jeden członek cierpi, jeśli jeden cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, nie przez niego, ale z nim cierpią wszystkie członki. I powiem wam, jak mnie Duch Święty w tym prowadził. Pokazał mi taki obraz, jak się czujesz, kiedy natniesz sobie palca, to całe ciało reaguje, natychmiast całe ciało reaguje. Natychmiast mój umysł doświadcza tego, mój umysł to rejestruje. Ale zdrowa ręka natychmiast biegnie na pomoc. Całe ciało cierpi, bo to boli. Ja szukam plastra i lewa ręka, która nie jest ucięta, jest zdrowa, pomaga i współdziała w opatrywaniu tego palca. I to jest wezwanie do Kościoła, że jeżeli jeden członek cierpi, to współcierpią inne członki razem z nim, nie przez niego, ale razem z nim. I tutaj jest taka mowa o pewnej wrażliwości, którą my jako członkowie Kościoła w dojrzałości potrzebujemy tych umiejętności przez Ducha Świętego, w Duchu Świętym, z Duchem Świętym nabywać. Duch Święty może nam pokazać przez sen, że ktoś jest w potrzebie w Kościele, że ktoś cierpi w Kościele. Możesz się zapytać, co z tym zrobić. Biblia wyraźnie pokazuje, że mamy się z cieszącymi cieszyć, a z płaczącymi płakać. To chodzi o pewną wrażliwość, którą my nabywamy, przebywając w Bożej obecności. Takie rzeczy powinny dziać się w Kościele. I to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli taką wrażliwość. Jeżeli coś skrywasz przez długie lata, coś chowasz długie lata, to powiem ci, to jest też tak, że w jaki sposób członkowie Kościoła mogą cierpieć i to odczuwać. Jeżeli są pewne rzeczy w twoim życiu niezałatwione, bardzo często chodzisz skwaszony, chodzisz taki umęczony, umordowany i to się udziela gdzieś, ta rzecz się udziela i członkowie Kościoła nieraz pytają, coś się dzieje, mogę ci pomóc. Nieraz nie potrafisz już gniewu opanować, potem wracasz do domu i tak naprawdę się męczysz i pałujesz, że znowu wyskoczyłeś, byłeś gniewny. U podstaw tego owocu, który zamanifestowałeś w Kościele, w stosunku do swoich przyjaciół, znajomych, braci, tak? I to jest rzecz, którą potrzebujesz rozwiązać z Bogiem, inaczej tego nie rozwiążesz, tylko z Bogiem. Okej, to teraz wracam do tematu. Tak naprawdę to wydaje mi się, że będziemy się poruszać trochę w tym temacie. Dzisiaj proponuję, ja osobiście podzielę się kilkoma świadectwami. Są to rzeczy bardzo takie intymne z mojego życia, ale wierzę, że trzeba się z nimi podzielić, bo przez świadectwo, ja wierzę mocno, że przez świadectwo, w jaki sposób ja borykałam się z jakąś rzeczą, a potem przychodziło objawienie do mojego życia i Duch Święty mnie wyprowadzał. Wierzę, że dzielenie się takimi słowami, dzielenie się takimi świadectwami przynosi owoc, że może ciebie to dotknąć i przynieść ci to zbawienie, przynieść ci to zmianę. Jaki jest więc nasz cel naszego spotkania? Może od tego zacznę, że parę tygodni temu wyszłam do pracy i otwierałam drzwi i pod ławeczką, która jest tak naprzeciw drzwi wyjściowych, zobaczyłam taką kępkę małych przebiśniegów i pomyślałam, niemożliwe już. Nachyliłam się i zrobiłam zdjęcie. I to była taka, wiecie, taka wspaniała chwila, ja kocham te kwiatki, lubię te kwiatki. I pomyślałam sobie, Boże, co chcesz mi przez to powiedzieć, bo poczułam takie muśnięcie Bożej obecności, muśnięcie obecności Ducha Bożego, taki Jego wiatr. I szłam na przystanek i zaczęłam się modlić językami, mówię, coś ważnego chcesz pokazać, jakieś ważne przesłanie chcesz przekazać. I wiecie co, pierwszą rzeczą, jaka mi przyszła na myśl, to Ewangelia, kiedy Jezus stanął przed drzewem figowym. To było rano i on był bardzo głodny. I podszedł do drzewa figowego, wśród tych zielonych liści zaczął szukać fig, owoców. I w pierwszym momencie ten obraz, patrzyłam tak jakby na Jezusa, w oczami wyobraźni widziałam to. Myślę sobie, Jezu, tak łapczywie szukasz, tak zapalczywie szukasz tych owoców i nie znajdujesz ich. Widzę w tobie taki święty gniew, nie znajdujesz tych owoców. I zobaczyłam, że Jezus, no wiemy dobrze, że Jezus przeklął potem to drzewo z powodu braku tych owoców. Ja się zaczynam zastanawiać, co właściwie to znaczy, co chcesz powiedzieć do mnie osobiście i do Kościoła. Ja wierzę, że jest taki czas, w którym my żyjemy i my nie możemy tego przegapić jako Kościół, osobiście i jako wspólnota razem, że Jezus jest głodny owoców naszego życia. My potrzebujemy się skoncentrować bardziej, skupić się na Duchu Świętym, na sobie, ale w jaki sposób? Potrzebujemy dzisiaj stanąć przed Panem i zastanowić się, czy ja jestem gotowa ponieść ofiarę. Co oznacza ofiara? Ofiara, która jest połączona z Bożą wolą i odczytana w Bożej woli, przynosi zawsze owoce. Dlaczego? Dlatego, żeby nakarmić głód Boga, nie swój osobisty. Bo Kościół ma czasem taki problem. My ludzie w Kościele mamy taki problem. My stajemy przed Panem, widzimy pragnienia, które On wkłada w nasze serca. My żyjemy tymi pragnieniami i nasze modlitwy są skierowane wobec Niego i my prosimy Go, Panie, zaspokój te pragnienia. Czy to jest zła modlitwa? Nie, to jest dobra modlitwa. Ale priorytetem potrzebuje być nakarmić głód Jezusa Chrystusa, głód Pana. To jest priorytetowe, Nie wszystko na ziemi prawdopodobnie się wypełni. Ja zaraz przez świadectwo też to pokażę, jaki jest mój stosunek i wierzę, że to jest pewien taki też biblijny obraz. Nieraz naszymi motywacjami Nieraz mamy złe, fałszywe motywacje, nieraz kierujemy się niewłaściwymi ambicjami w służbie, w jakim różnym innym wymiarze. I naprawdę podstawową rzeczą, my potrzebujemy to sobie zdać sprawę, że jest czas, że my potrzebujemy pozwolić, żeby Duch Święty zerwał zasłony z naszych oczu, żebyśmy zobaczyli to przez objawienie, że jest potężny głód Boga. Bóg jest głodny, głodny naszej ofiary. On nas do niczego nie zmusi. On nas do niczego nie zmusza. On nas zaprasza i nas zachęca. I też mam takie pragnienie, żeby to krótkie rozważanie, żebyśmy też odebrali jako zachętę, jako poruszenie serca i jako konkretną odpowiedź. Jeżeli dzisiaj będziesz na mnie patrzeć i powiesz sobie, no fajnie mówi albo nie fajnie mówi, albo co ona może tak naprawdę powiedzieć, oznamy ją z różnych sytuacji, jest fajną babką, a niech mówi, możesz coś stracić. Jeżeli będziesz patrzeć na mnie, możesz coś stracić. Jeżeli będziesz patrzeć na Pana, możesz otrzymać coś wielkiego z nieba. To wszystko od ciebie zależy. Czy zdajesz sobie sprawę, Kościele, powiedzmy tak, niektóre rzeczy będą dzisiaj dla nas takim wezwaniem i te wezwania są również dla mnie. To nie jest tak, że to, o czym mówię, ja we wszystkim funkcjonuję elegancko. Nie jest tak. Jestem również w drodze i to są wezwania, które stawia mi Pan. Ja się też tymi wezwaniami podzielę, bo wierzę, że one są wezwaniem do każdego z nas. Czy na ile zdajemy sobie dzisiaj sprawę, muszę patrzeć też do notatek dzisiaj, na ile my sobie zdajemy sprawę, że my jesteśmy dziedzictwem Jezusa. Jezus wykupił nas drogocenną krwią. On nas kupił. I dzisiaj Piotr powiedział, że jest gdzieś napisane w słowie, że On nas kupił. Dokładnie kupił. On nas wyrwał z niewoli, z ciemności. I my jesteśmy Jego dziedzictwem. My jesteśmy Jego owocem. I kiedy On staje w niebie przed Ojcem, to On nas przedstawia. To są moje owoce. Ale słuchajcie, nawrócić się, oddać swoje życie Jezusowi, to nie jest wszystko. Oblubienica, czyli mężczyzna, kobieta, czyli Kościół, to jest oblubienica. Słowo Boga tak nas nazywa, że jesteśmy oblubienicą. Potrzebuje ciągłego oczyszczania i ciągłego uświęcania, żeby Jezus mógł tak naprawdę stanąć przed Ojcem i rozkoszować się tym owocem. I teraz słuchajcie, jak długo my będziemy tarzać się czasami w błocie opresji, w błocie trudności, w błocie kłopotów. Jak długo będziemy stękać, narzekać? My potrzebujemy podjąć, dzisiaj jest takie wezwanie, wierzę, do Kościoła, podjąć pewne radykalne, bardzo radykalne kroki. Czasu już jest niewiele. Takie mam wrażenie. I potrzebujemy radykalnie podejść do własnego życia. To jest pytanie, które dzisiaj stawia przed nami Pan. W średniowieczu było tak, że jak było jakieś wezwanie, to często była rzucona rękawica. Czy ją podniesiesz? Czy podniesiesz to miejsce i staniesz do walki? Czy jesteś szlachetnym rycerzem Pana? Czy ty i ja dzisiaj podniesiemy ten głos, podniesiemy to wezwanie, że ja i ty chcemy stać się na nowo ofiarą? My chcemy się złożyć Bogu na ofiarę. Kiedy składamy się Bogu w ofierze, to często spalanie przynosi taki zapach nieprzyjemny. Ale wkrótce przemiana, obumieranie przynosi owocowanie, przynosi owoc. Owoc ma zapach i przychodzi wonność, wonność Jezusa. Słuchajcie, otwórzmy sobie pieśń nad pieśniami. Otwórzmy sobie pieśń nad pieśniami. Czwarty rozdział, 16 werset. Powiem tylko takie świadectwo krótkie, że jeśli chodzi o księgę Pieśń nad Pieśniami, to miałam z tą księgą problem. Bardzo chciałam ją zrozumieć i czytałam ją wzdłuż i wszerz, ale muszę wam powiedzieć, że to jest taka tylko dygresja, żeby coś pokazać. Powiem wam, że miałam ogromny kłopot zawsze z tą pieśnią nad pieśniami. Jest dużo symboli, dużo jest obrazów i nie zawsze mogłam to zrozumieć. Nieraz byłam sfrustrowana, nieraz omijałam ten temat. Wiedziałam tylko, że jest to opowieść o miłości Szulamitki do pasterza i o tym, że Szulamitka była przepiękną kobietą i kiedy król Salomon na nią spojrzał, to chciał ją po prostu posiąść. Ona mu się opierała. I to wszystko, co ja rozumiałam. Potem rozumiałam dalej z różnych nauczań, że jest to obraz kościoła, oblubienica, że to jest naturalny obraz. Szulamitka jest zakochana w swoim pasterzu i przepiękny poemat, który mówi o tej miłości. Wiem, że pod tym naturalnym obrazem kryje się nieprawdopodobna prawda o tym, w jaki sposób Jezus ukochał oblubienicę i poświęcił swoje życie. I w jaki sposób Jezus mówi o swojej oblubienicy. Tu jest gotowy przepis, tu jest gotowe objawienie, w jaki sposób oblubienica potrzebuje funkcjonować. I co Jezus Chrystus wykonał, zrobił, jakiego dzieła dokonał wobec oblubienicy. Powiem wam, jeżeli macie problem z czytaniem słowa i nie wiecie nieraz, jak się zabrać, bo naprawdę jest różnie. Ja rozumiem, że może być różnie. Jeśli czytamy 4:16, powstań wietrze z północy i zerwij się wietrze z południa. Przewiej mój ogród, niech się rozpłynie jego woń balsamiczna. Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Porusza nasze serce. I powiem wam, bardzo chciałam zrozumieć ten fragment. I modliłam się i prosiłam Ducha Świętego. Powiem wam, ze łzami w oczach, z taką determinacją wręcz. Mówię, Panie, nie rozumiem tego fragmentu. Nie rozumiem, co chcesz powiedzieć do mojego życia. I to trwało jakoś ostatnimi miesiącami. Mówię, to jest ważne. To jest ważne przesłanie do Kościoła. To jest ważne przesłanie do mnie osobiście. Powstań wietrze z północy. Ja mówię, Panie Duchu Święty, jak mam to zrozumieć? I oczekiwałam na to, aż Duch Święty będzie do mnie mówić. Nie zawsze od razu mówił. Nie mówił, zamykałam Biblię, szłam spać. I powiem wam, jaka przyszła inspiracja. Sprawdź w encyklopedii, jakie wiatry wieją przez Izrael. I zaczynałam czytać o wiatrach z północy i z południa. I to był klucz. I przyszło natychmiast zrozumienie. Objawienie spływało. I opowiem wam, co to oznacza. Ja to skonfrontowałam, tą wiedzę, z wiedzą. Na przykład dotarła do mnie książka na ten temat i to mnie ucieszyło, bo dokładnie było to samo. I to mnie ucieszyło, że Bóg tak działa, w taki sposób. Wiatr z północy i wiatr z południa to są wiatry, które bez siebie jakby nie mogą cyrkulować. Te wiatry cyrkulują. Najpierw przychodzi wiatr północny, on przynosi zniszczenie. On potrafi całe uprawy zniszczyć. To jest suchy wiatr. To jest wiatr, który przynosi takie tumany kurzu z pustyni. To jest wiatr pustynny. I wiatr południowy, on przynosi świeżość, on przynosi odświeżenie, on przynosi błogosławieństwo, bo on ma ogromny wpływ na urodzaj. Przychodzą deszcze. I myślę sobie tak, mówię, Panie Duchu Święty, dlaczego oblubienica, czyli Kościół, Ty i ja, mamy zapraszać te dwa wiatry? Zwróćcie uwagę, że to jest ogromna dojrzałość oblubienicy, że ona prosi o rzeczy trudne, prosi o wiatr północny, i prosi o wiatr południowy. Ona mówi, przewiej. I przyszła mi na myśl, żeby się podzielić z wami pewnym takim doświadczeniem, które miałam. Ale może my najpierw to skończymy. Kiedy pozwolisz ty i ja, żeby wiatr północny i wiatr południowy przewiał twój ogród. Twoim ogrodem jest serce, jest twój duch. Jeżeli pozwolisz, to przyjdzie miła woń do twojego ogrodu. I zwróćcie uwagę, co mówi oblubienica. Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu. Czyli ona mówi tak naprawdę, przyjdź do mojego serca, ale nie do mojego już, bo oczyszczone serce jest Twoim teraz ogrodem, ponieważ zaistniało i powstało Twoje dzieło w moim sercu. Moje serce już nie należy do Ciebie, do siebie, ale należy do Ciebie. I teraz przyjdź dzięki temu, co dokonałeś na krzyżu, dzięki tym owocom, spożywaj teraz z owoców mojego zbawienia, z owoców mojego nawrócenia, z owoców mojego oczyszczenia, z tego procesu, który się dokonał w moim sercu. Pamiętam, byłam w takiej sytuacji kilka lat temu, że mój tato był już bardzo poważnie schorowany i nie mógł zostać sam bez opieki. Moja siostra poszła do szpitala i lekarze nie chcieli jej wypuścić ze szpitala. Była tak poważnie chora, że powiedzieli, nie możemy panią wypuścić. Mój tato zamknięty w domu. Ja jestem we Wrocławiu, my ileś tam kilometrów mieszkamy pod Katowicami, przed Katowicami, więc to jest kawał drogi, a ja jestem u lekarza z bardzo też mi bliską osobą, którą w jakiś sposób się opiekuje. Ona ma poważną chorobę i też potrzebuje z nią być te kilka godzin. I moja siostra dzwoni, czy mogłabyś przyjechać do domu. Jest godzina 15 po południu. I powiem wam, w tej sytuacji nagle ja zapominam, że w ogóle moim Panem jest Bóg. Zaczynam się denerwować, stresować. Biegniemy do domu. Udaję, że jestem spokojna, ale wszystko mi z rąk wypada. Muszę się przygotować do podróży. Muszę błyskawicznie zaplanować to wszystko. I cały czas w głowie mam, a gdzie jest moje życie? I przychodzi taki lęk i strach, że moje życie się rozsypuje na kawałki. Co to będzie? Siadam do pociągu, nie mogę zebrać myśli. Wszystko jest błyskawicznie w pędzie. Jadę do domu. Wpadam do domu, zastaję dosyć przykre sytuacje. Jest mój tato, trzeba się nim zająć wieczorem. Ja nie bardzo umiem się do tego zabrać. Powiem wam, że się troszkę na niego spięłam. To było niewłaściwe. Nie mogłam zasnąć w nocy. I nie mogłam się skoncentrować na niczym. Cały czas mówiłam, moje życie legło w gruzach. Służba, wszystko, gdzie ja, do kościoła chcę iść. Ja, i moi przyjaciele, wszyscy tu zostają. Teraz ile to będzie trwało? Co ja z ojcem zrobię? I nie mogłam się skupić. I w pewnym momencie zadałam sobie pytanie, no i w jakim jesteś miejscu? Co ty z sobą reprezentujesz? Ale muszę wam powiedzieć, nie było w tym oskarżenia. Wyczułam, że nie było w tym oskarżenia ani poczucia winy. I powiedziałam, Panie, teraz będę Ciebie słuchać, co masz do powiedzenia. Zaczęłam się modlić językami. Tak długo, aż mój duch się uspokoił, bo to wszystko tak się trzęsło. Moje emocje po prostu wzięły górę. I powiedziałam, Panie, widzę, że potrzebuję zdać jakiś test. Jeszcze nie widzę nazwy tego testu. A wiem, że to jest jakiś przedmiot dotyczący wiary. Wiem, że to jest przedmiot z wiary. Powiem wam, że zasmuciłam się trochę, ale to był taki smutek taki Boży, bo zobaczyłam, że wiele rzeczy budowałam na piasku. I w takiej sytuacji, w której się znalazłam, w takim obszale, to zobaczyłam, że to się posypało. Te karty się posypały. To był bardzo grząstki grunt. I powiedziałam, Panie, i co teraz? Co robić? I pamiętam tą zachętę Ducha Świętego. Nie martw się. Zaczniemy budować od nowa. I pamiętam tą zachętę i tą siłę taką wewnętrzną, którą otrzymałam. Będziemy budować od nowa. Wyraźnie zobaczyłam, że na czym to polegało, że budowałam na piasku i jak zobaczyłam to przejście i budowanie tego na fundamencie mocnym, na fundamencie na skalę. I Pan mi pokazał tak. Za mało w Twoim życiu jest słowa. Za mało jest słowa, za mało jest tego, że ty przychodzisz do komory i szukasz żywego Boga, szukasz Boga mocy, Boga cudów, Boga miłości, Boga prawdy. Przychodzisz ciągle ze swoimi potrzebami. I w tym samym momencie też pamiętam, że zrozumiałam jedną bardzo istotną i ważną rzecz. Borykałam się też w swoim życiu bardzo często z tym słowem, że jak masz jakieś problemy, to zrzuć te troski na Pana, ponieważ Jemu zależy na was. I w tym samym momencie pomyślałam, no teraz rzuć te trzy troski na Pana. To jest nie w ogóle, to jest niemożliwe zrobić. Nawet się nie będę zastanawiać w tym temacie. I Duch mówi, a dlaczego nie? Zatrzymaj się. I ja pytam się, dlaczego to nie funkcjonuje? Dlaczego przez lata słucham tego nauczania i mam to przed oczami, kiedy mówca rzuca tę troskę, odwraca się od niej, wyznaje, ta troska należy do ciebie, a rano wstaje, już trzyma tą troskę w ręku. Dlaczego to nie działa w moim życiu? Dlaczego to nauczanie było tak dotykające? Ja wiedziałam, że jest objawienie. Dlaczego ono nie funkcjonuje? Ja zobaczyłam, że potrzebuję popatrzeć na tego, który ma moc chwycić tę troskę. Ja zaczynałam od końca, rzucałam na Boga, ale tak naprawdę nie wierzyłam, że On tą troskę zabierze. I to jest praca dla nas. My potrzebujemy coś zrozumieć, kochani, że my mamy potężnego Boga, Boga mocy, Boga cudów, Boga pełnego miłości. Kościół poznają Kościół, rozpoznają po miłości, ale nie tylko po tym, że my będziemy sobie pomagać i buziaczki sobie słać, smsika, ściskać się, całować się, robić sobie fajną zabawę. Poznają nas po tym, owszem, ale po czym Kościół będzie poznawany, rozpoznawalny? Po obecności Jezusa.
Amen. Amen.
Bo jeżeli Amen. Tam jest napisane, że po miłości, czyli po tym, którym jest miłością, czyli po Panu. Jeżeli Pan Amen. Będzie w centrum naszego zainteresowania, Pan stanie w środku, to po tym Go poznają, po tym poznają Kościół, po tym. Bo w naszym życiu Jezus potrzebuje się manifestować i przejawiać. Ja powiedziałam, Panie, ale jestem w lesie po prostu. Jestem w lesie. I pamiętam, jak Duch Święty mnie zachęcał. I przestałam cokolwiek robić, bo ja się tak napracowałam, żeby coś w wierze zbudować. Ciężko się napracowałam. I się okazało, że budowałam na piachu. I powiedziałam, nie będę teraz nic robić, tylko będę przebywać w komorze i będę rozważać. I będę usilnie prosić o objawienie, które zawsze przychodzi od serca Ojca. Żeby Duch Święty przyniósł mi objawienie w wielkości potęgi Jezusa i tego, co stało się na krzyżu. I teraz drugi bardzo taki temat drażliwy. My ostatnio słuchaliśmy Johna Bevera, prawda? Słuchaliśmy na temat, czas już się kończy, ja bym chciała, żebyśmy wszystko zrobili według planów Ducha Świętego dzisiaj. To jeszcze jedno świadectwo. Pamiętam taką sytuację, jak dzielił się John Bever i pokazał nam to miejsce uległości i posłuszeństwa wobec władzy świeckiej, wobec wszelkiej władzy. Powiem wam, że przez wiele lat, przez 10 lat byłam w klasztorze i miałam nad sobą matki przełożone. Często są obiektem żartów, często są obiektem dowcipów. Czego wydaje mi się nie powinniśmy robić. Absolutnie. Ale pamiętam, jak tam uczyłam się posłuszeństwa władzy zwierzchniej. I powiem wam, że jedynym i prawdziwym wzorem posłuszeństwa jest Jezus Chrystus. Amen. Jeżeli masz problem z posłuszeństwem władzy zwierzchniej, masz problem posłuszeństwem swoim liderom, to zacznij studiować w liście, w Ewangelii Jana, cały ten rozdział, jak Jezus był osądzony, jak Jezus stał przed Piłatem, jak stał przed Żydami. I tam jest taki fragment, nie mamy dzisiaj tego czasu analizować. Jeśli otworzysz swoje serce i powiesz, Panie, mam z tym problem, pozwoli, żeby ten północny wiatr zawiał, zaświstał i pokazał Ci tą zadymę w Twoim życiu i ten opór, i ten gniew, i ten bunt na władzę, jakąkolwiek władzę, czy władzę w Twoim kościele, czy władzę państwową, czy władzę w Twoim mieście, to pozwól Duchowi Świętemu, żeby zawiał tym północnym wiatrem. Jeśli się na to zgodzisz, przejdziesz to, zobaczysz prawdę w swoim życiu, nie usłyszysz oskarżenia, ale usłyszysz zachętę i Duch Pański przyjdzie z tym wiatrem południowym i przyniesie Ci moc i pomoc do przejścia, do pokuty, do nawrócenia i do wyrabiania takiej uległości, jaka jest potrzebna. Jezus jest tam zapytany przez Piłata, skąd Ty jesteś? Ja jestem przekonana, ja mam takie wrażenie, że kiedy Jezus był sądzony, to armia anielska, zastępy całe były gotowe odbić Jezusa. I ja wierzę, że mogłyby to zrobić na jedno skinienie Ojca, na jedno skinienie Jezusa. Tak by się stało. Ale Jezus był połączony z Ojcem i Jemu najbardziej zależało, żeby Ojca uszczęśliwić, żeby Ojca obietnica się wypełniła w Nim. On wiedział, że tylko On może tego dokonać. On był gotowy na ofiarę, był gotowy na śmierć, był gotowy na tą haniebną śmierć, był gotowy. I w końcu Piłat powiedział tak, tam jest mowa na temat władzy, bo Piłat już był tak zdenerwowany postawą Jezusa, postawą Żydów, postawą kapłanów żydowskich. Już po prostu nie wytrzymywał tego. To był dla niego, wydaje mi się, potężny stres. A z drugiej strony był dotknięty mądrością, jaka przemawiała przez Jezusa. I tam jest mowa, ja mam władzę nad tobą, mówi Piłat. Był świadom swojej władzy. Ja mam władzę nad tobą, ja mogę cię zgładzić, ja mogę ciebie uwolnić. I taki podtekst, człowieku, no powiedz coś, rób coś. A Jezus mówi, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie była dana z góry. I krótkie świadectwo z życia zakonnego. Zawsze chciałam malować, zawsze chciałam studiować historię sztuki. Nadarzyła się okazja w klasztorze. Wiecie, w klasztorze jest bardzo ciężko, tam jest hierarchia też taka i są siostry bardziej wykształcone, mniej wykształcone. Powiem wam, że we mnie tkwiła taka ambicja być wykształconą, być matką przełożoną, po prostu żyć tam lepiej. A z drugiej strony też była motywacja, żeby służyć Bogu, absolutnie służyć Bogu i była taka potrzeba. I chodziłam za matką generalną i prosiłam ją, żeby mnie na te studia wysłała. Ona mnie zbywała. Za każdym razem powiedziała, że się zastanowi. I inne siostry się za mną wstawiały i zaczęłyśmy się modlić wstawienniczo o to. I ja byłam pewna, że Bóg tego chce i byłam pewna, że to się stanie. I pamiętam, że niestety usłyszałam rozmowę matek przełożonych na mój temat. One wypowiedziały się w ten sposób. Ja sprzątałam toaletę i słyszałam, jak one mówiły. One nie wiedziały, że ja jestem. Się nawet w ogóle schowałam i taka stałam bez ruchu. I podsłuchałam. One powiedziały, że nie mogą mnie dać na te studia, ponieważ ja jestem za żywa i jeszcze narozrabiam i przyniosę wstyd zakonowi. I lepiej, żebym nie poszła tam, bo to chodziło o KUL, o Lublin. To był duży prestiż. Ta uczelnia jest bardzo prestiżowa w Kościele katolickim. I powiem wam, że naprawdę moje serce zaczęło krwawić z tego powodu. To była wielka taka załamka. I w tym samym czasie ja pomagałam na takim obozie oazowym dla dzieci i tam w kuchni pracowałam, sprzątałam i takie różne inne funkcje wypełniałam. Miałam trochę czasu i pamiętam, jedna z sióstr dała mi znać, zagrypsowała, że ważą się moje losy i żeby się modlić. I ja pamiętam, że poszłam w nocy do kaplicy i zaczęłam się modlić. I najpierw zaczęłam modlitwę. Czasami my w modlitwach chcemy pouczyć Pana. Chcemy Mu powiedzieć, co On ma zrobić. Pouczamy Go, mówimy Mu o innych, jak inni funkcjonują i co oni potrzebują zrobić, jak potrzebują zrozumieć pewne rzeczy. I ja tak zaczęłam się modlić. Zaczęłam przed Bogiem narzekać. I zaczęłam się modlić. I pamiętam, że aż miałam dreszcze w ciele. Tak prosiłam Pana. Słuchajcie, użyłam wszystkich forteli i wybiegów, żeby się Panu podobać. W moim sercu był bunt przeciwko matce przełożonej i to zostało mi pokazane, że ja to mam tak ukryte, a to, co dzieje się, to jest papranie w tym systemie takich złych owoców, w takim złym systemie korzeniowym, że tak powiem. A korzeniem problemu był bunt. Ja byłam zbuntowana. Nagle się to oddzieliło, bo ja byłam zbuntowana przeciwko tej władzy, ale zawsze robiłam tak jest, matko, tak jest, a szłam spać i się szarpałam. A ponieważ nie wolno się siostrze denerwować, buntować i gniewać, to uporałam się z tym gniewem, z tym buntem, z tą emocją. Przybrałam taką pozycję cierpiętniczą, taką, że ja tak cierpię, że ja tak cierpię dla Boga, że jestem ukrzyżowana i to tak boli, ale ja Ci, Boże, ten ból ofiaruję. To było pomieszanie z poplątaniem. To było takie wyniszczające, to było prawdziwie wyniszczające. I powiem wam, że wtedy tej nocy powiedziałam, potrzebuję zmierzyć się z prawdą. Powiedziałam, jaka jest prawda. I zrobiłam wszystko, żeby wyciszyć swoje emocje i żeby stanąć w prawdzie i usłyszeć. I usłyszałam jedno zdanie o tym buncie i usłyszałam, że potrzebuję być poddana tej władzy zwierzchniej, bo jeśli nie poddam się władzy zwierzchniej, to tak naprawdę mam też zaburzenia w stosunku do Boga i mam się zdecydować. I wtedy przerwałam Bogu, powiedziałam: Panie, no tak, ale one nie słuchają Ducha Świętego, a ja już jestem w miejscu, gdzie wysłucham. I Pan mi to przerwał, powiedział: skąd wiesz, że one nie słuchają? Skąd wiesz? Ja jestem ponad to wszystko. Jeśli zaufasz mojemu działaniu i mojemu prowadzeniu, będzie ci łatwiej poddać się władzy. Będzie ci łatwo wejść w to. I pamiętam, że powiedziałam: dobrze, Panie, poddaję się pod Twoje posłuszeństwo. I pamiętam ten pokój, który spływał. I pamiętam, jak nagle, jak bańki mydlane, te niektóre motywacje pękły. Ja poczułam taką radość i takie szczęście, że jestem w Bożej woli, bo ja odebrałam, że to jest Boża wola, bo powiedziałam: nie pojedziesz na kul. To nie jest wolą nieba. Jest ci coś innego pisane. Ja odczułam taki pokój, który na mnie spływał. I pamiętam, jak wróciłam do tego głównego miejsca, to matka mnie wezwała i mówi: no i jak, siostro, czy siostra się już uporała? Ja powiedziałam: tak, jestem gotowa, przyjmuję wolę. I taką miałam radość. Wszystkie siostry, które się modliły za mnie, były zawiedzione moją postawą. Powiedziały: a siostra jest takim lizusem. Powiem wam, że mnie to nie dotknęło i nie zabolało, bo ja byłam szczęśliwa, bo coś zrozumiałam. I powiem wam, że nieraz jest tak, że głosujesz na jakiegoś człowieka z polityki, bo on ci się podoba, bo wierzysz, że Bóg postawił go na tym miejscu, a potem ten polityk zaczyna cię zawodzić. Nie patrzmy na to, co zewnętrzne. My potrzebujemy się unieść ponad to wszystko. My potrzebujemy patrzeć na Pana. Patrzeć na Pana i On nam powie: to jest tylko człowiek, miej łaskę. Zawsze Duch Święty przypomni, stawi do pionu, co ty winna jesteś temu człowiekowi. Posłuszeństwo? Jesteś winna, żeby się wstawiać za niego, żeby dbać o niego w ten sposób, żeby dobrze o nim mówić. Bo czasami on jest tak zhejtowany, że już ledwo żyje. To nic, że cię zawiódł. To nic, że ewidentnie cię zawiódł. Jeśli cię nie zmusił do grzechu, to nieprzekroczona została granica.
Amen.
Raz w życiu przełożona moja dyrektorka chciała mnie nakłonić do kłamstwa. Wiecie, po świecie hulają kłamstwa i one są często tak rzucane. To nic takiego. No co ty, nie wygłupiaj się. Wzięła mnie i powiedziała: tak cię tutaj lubimy, nie mam dla ciebie etatu już, ale gdybyś chciała zostać katechetką, to mam dla ciebie etat, bierz. I ja powiedziałam: tak, nie mogę tego wziąć. Dlaczego? Co ty wygadujesz? Taka fajna posadka. To jest super, uczyć dzieci religii. Wiesz, tam się nie musisz wcale specjalnie przejmować. Pomijałam sobie, że się nie muszę przejmować. Powiedziałam jej tak: nie jestem już w kościele katolickim, obrałam inną drogę i jestem w kościele ewangelikalnym i w kościele ewangelikalnym inaczej patrzymy na pewne sprawy niż w kościele katolickim. To są dzieci z kościoła katolickiego. Mnie obowiązuje taka nauka, jaka jest w kościele katolickim. Ja w swoim sercu nie zgadzam się z niektórymi rzeczami, więc kłamstwem by było, żeby uczyć te dzieci religii. Czy ty to rozumiesz? Bo byłyśmy na ty. Nie bardzo, ona mówi. No ty po prostu spadłaś z księżyca. Przecież nikt się nie dowie. Ja mówię: wiesz, nikt się nie dowie, ale już się dowiedział sam Bóg. I powiem wam, że na początku ona się śmiała ze mnie, na początku było to dla niej trudne, ale potem zobaczyłam, że dlatego, że stanęłam w prawdzie, co nie było, słuchajcie, łatwe, nie powiem wam, żebym była taka odważna, żeby to mówić, kosztowało mnie to bardzo dużo, ale jak to powiedziałam, stanął za mną Bóg i ona miała do mnie ogromny szacunek. Amen. Już do Amen. Samego końca.
Amen.
Raz chciała, żebym skłamała i tego po prostu nie możemy zrobić. Tego nie mogłam zrobić. Jestem z tego szczęśliwa. I teraz wracając do Pieśni nad Pieśniami, to zwróćcie uwagę, że te przemiany, o których ja mówię dzisiaj w moim życiu, ja zawdzięczam je tylko i wyłącznie Bogu. I każdą przemianę zawdzięczamy Bogu i każdą zmianę, każdy owoc, który my zdradzamy, to są też owoce, które my zdradzamy. Ja myślę, że to, co tu jest napisane, że rozpłynie się jego woń balsamiczna, balsam koi rany, balsam przynosi życie, balsam, co jeszcze, konserwuje, balsam ma przepiękną woń. Tak, tak. I zwróćcie uwagę, że każdy owoc, każde takie zwycięstwo w życiu, kiedy zrozumiesz, że lepiej jest dla ciebie, może tak, lepiej jest dla ciebie poddać się władzy zwierzchniej. Lepiej nie żyć w hipokryzji, poddać się władzy. I motywację mieć właściwie i uległe serce. Wszystka przemiana, kiedy nagle widzisz, że wiara ci się sypie i potrzebujesz budować od nowa, Duch Święty przynosi zachętę. Zrobimy to jeszcze raz. Przejdziesz ten test, nie denerwuj się, spokojnie, siądź nad Słowem i wydajesz wtedy owoc, to dzieło możesz przypisać tylko Panu. Twoje serce, Twój ogród jest otwarty i zaczyna pachnieć i oblubieniec przychodzi nie do Twojego owocu, ale do swojego. Oblubieniec przychodzi spożywać ze swojego owocu. Bo to, co się stało, to jest dzięki temu, co się stało na krzyżu. To jest Jego owoc. To jest Jego owoc. Słuchajcie, kochani, pomodlimy się teraz, bo potrzebujemy coś z tym zrobić.
Dzięki Ci, Panie.
Jeszcze jest napisane też w Pieśni nad Pieśniami o zapachu Twoich szat, że zapach Twoich szat jest jak woń Libanu. I wiecie, do czego to się odnosi, ten zapach szat? On się odnosi do czynów oblubienicy. Jakie to są czyny oblubienicy? One są opisane w liście świętego Pawła do Koryntian, chyba w pierwszym liście. W drugim rozdziale. Jest napisane, zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. To jest kwintesencja, że my jesteśmy wonnością Chrystusową. Tak na nas Chrystus patrzy z nieba. Choć dzisiaj nie stoimy jeszcze w tym miejscu, to tak naprawdę Pan na nas patrzy i Jego głód jest potężny. Jego głód jest potężny, żeby zobaczyć w nas, że jesteśmy prawdziwie wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni, czyli wśród nas, i dla tych, którzy są potępieni, czyli dla tych, którzy są ze świata. Jest też mowa o tym, że oblubienica, mężczyzna i kobieta, Kościół, jest napisane, że jest ogrodem zapieczętowanym, zamkniętym. Co to oznacza? My potrzebujemy zrewidować siebie i do tego potrzebujemy tego wiatru z północy i wiatru z południa, zrewidować się. Czy jestem zamknięta, czy jestem otwarta na świat, na jego filozofię? Czasem do kościoła przykleja się całkiem święta filozofia, która wcale nie jest biblijna i która przynosi zniszczenie i z której potrzebujemy się opamiętać. Wiecie, o jakiej też mam filozofii czasami, jaką filozofię mam na myśli? Czasami intryguje nas i denerwuje nas. To jest trudne, co powiem. Filozofia LGBT. Jesteśmy tym przerażeni i Kościół potrzebuje coś z tym zrobić. Kościół się wstawia, Kościół głośno mówi, że się nie zgadza z tym, bo za tym się kryje grzech i zniszczenie. Ale czasami posuwamy się i przekraczamy pewne granice. Czasami w swoich rozmowach między chrześcijanami, ja to wyłapuję, ja sama się na tym łapię, rośnie jakaś złość na lesbijki, na gejów. Czy ja mam się na nich złościć? Ja potrzebuję się rozzłościć na grzech i potrzebuję to zobaczyć. Jest inny punkt widzenia na ten temat. Kiedy się z tym tematem zetkniesz osobiście, kiedy to dotknie czasem twoich najbliższych przyjaciół, kiedy ty to widzisz, to zmienia się twój punkt widzenia, bo widzisz ból, widzisz łzy, widzisz zagubienie tego człowieka i widzisz, że ten człowiek potrzebuje właściwej Ewangelii, właściwego Jezusa Chrystusa. Amen. Potrzebuje właściwych rzeczy. A punkt patrzenia zmieni się jeszcze bardziej, kiedy przylgniemy do serca Jezusa Chrystusa. Kiedy przylgniemy do Pana i powiemy: Panie, co Ty chcesz nam powiedzieć na temat tych ludzi i jakie prawdziwie płynie objawienie z Twojego serca? Ja wierzę gorąco, że wtedy Bóg wyraźnie pokaże grzech, wyraźnie pokaże brud, wyraźnie pokaże sprzeciw, ale wyraźnie pokaże, że umarł za ten grzech, że jest władza, że jest moc do pokonania i włoży w Twojego ducha moc wstawiennictwa, która będzie w oparciu o to, co jest w Jego sercu, a nie o to, co Ty myślisz i w jak religijny sposób funkcjonuje. Czyli to są takie rzeczy do korekty. Jeżeli gdzieś to dotknęło Twojego serca i pragniesz coś z tym zrobić, to zrób to tu i teraz. Będziemy się modlić. Jeżeli zgodzisz się w tej modlitwie ze mną i pójdziesz za tym, zaufasz Bogu, nie mi, nie mi. Byłoby to grzechem w oczach Bożych. Panie Duchu Święty, stoimy przed Tobą w naszych ogrodach. Stoimy przed Tobą w naszych ogrodach. Jeżeli jesteś gotowy, to zawołaj o ten wiatr północny. To jest wiatr prawdy. Niech nastąpi ta właściwa cyrkulacja w Twoim życiu. Panie, wiej tutaj. Prosimy Cię, niech Twój Duch wieje. Duchu Święty, wiej. Tchnij prawdę. Prawdę objawioną o grzechu i o potrzebie nawrócenia. Panie, przynieś też ten głód. Przynieś nam objawienie Twojego głodu, jak bardzo w Twoim sercu jest ten głód, żebyśmy się stali ofiarą dla Ciebie. Panie, przynieś nam też objawienie, że jesteśmy Twoim dziedzictwem. I jako Twoje dziedzictwo nie chcemy Ci sprawić przykrości, nie chcemy Ciebie zawieść. I wyznajemy, że Ty, Duchu Święty, możesz nam pomóc w tym. I jesteś do pomocy, jesteś naszym nauczycielem. Przynieś to potężne objawienie. Niech tu na tym miejscu ugruntuje się to słowo. Niech prawda tego słowa dotknie naszych serc, że Duch Pański, Duch Święty, który mieszka w nas, prawdziwie jest naszym nauczycielem. Duchu Święty, prawdziwie jesteś naszym nauczycielem. I to Ty przynosisz wiatr prawdy. To jest północny wiatr. Wiatr bólu, wiatr przemiany, wiatr trudnych miejsc. Jeśli są takie miejsca, to jest teraz czas, żebyś się modlił, żebyś te miejsca wyznał, żebyś powiedział Panu o tym. Ufaj Mu całym sercem. Powiedz Mu o tych trudnych rzeczach. To jest czas teraz dla nas, Kościele. Nie marnujmy już tych chwil. Możesz zaprosić swojego miłego, swojego ulubieńca do swojego ogrodu, który nie jest Twoim ogrodem, ale jest Jego ogrodem. Od momentu, kiedy świadomie oddałeś swoje życie Jezusowi jako Panu, to ogród Twojego serca potrzebuje już być na zawsze poświęcony i oddany Jemu. Jeśli nigdy tego nie zrobiłeś w swoim życiu, to jest czas, żeby to w świadomy sposób powiedzieć: moje serce od lat już należy do Ciebie, a dzisiaj jest dzień, że staję przed Tobą, żeby to odświeżyć. I z większą świadomością i z większą dojrzałością chcę Tobie na nowo poświęcić się na ofiarę Tobie miłą. Zaproś swojego miłego do serca. Wiecie co, ja niedawno zrewidowałam wiele takich miejsc, które potrzebowały przejść przez ostry, zimny, paskudny wiatr północny. I dzięki tej cyrkulacji tych prądów południowych zobaczyłam tyle dzieł w moim życiu, tyle dzieł przemiany i wierzę, że jeszcze jest wiele przede mną. Ale powiem wam, że świadomie każdą z tych rzeczy oddałam na nowo Panu i powiedziałam, wyznaję, że jest to Twoje dzieło we mnie. Nie mam w tym udziału, jest to Twoje dzieło we mnie. Ja się tylko starałam, ale gdyby nie Duch Święty, rzeczy by nie zaistniały.
Amen, amen.
Wiecie co, naprawdę Duch dzisiaj wzywa oblubienicę do większej dojrzałości. Do większej dojrzałości. Panie, ogłaszamy to tutaj na tym miejscu, że potrzebujemy objawienia, że potrzebujemy jako to miejsce wejść w miejsce odpowiedzialności, dojrzałości. Większej dojrzałości. I w dojrzały sposób chcemy poddać się pod oczyszczenie. Pod oczyszczenie. Niech ta cyrkulacja tych wiatrów porusza się tutaj. Ty tym poruszasz, Panie, nie człowiek. I Panie, chcemy Ci powiedzieć, że za wszystko jesteśmy wdzięczni.
Tak jest, tak Panie.
Każda taka rzecz wydaje wonność. To jest wonność Pana w nas. To są balsamiczne zapachy ogrodów. Balsamiczne zapachy owoców. To jest ta wonność miła dla Pana.